przegląd prasy nieco opóźniony, ale za to krótszy, bo tylko takie trzy rzeczy, no może cztery, chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, tygodnik Idziemy. Indyjska fala nad Wisłą. Artykuł Piotra Kościńskiego. Bardzo ciekawe, proszę Państwa. Indyjska fala nad Wisłą to jest o Hindusach, którzy przybywają do Warszawy. Wiele się mówi o tej emigracji z Indii w Polsce. No i to jest z jednej strony autor tutaj jakby dotarł do pewnych liczb, twierdzi, że tych przybyszów z Indii jest tylko 6 tysięcy. Z drugiej strony są takie dość niepokojące sygnały, na przykład o tym, że jest ileś tam 30 podobno tysięcy wniosków w tej chwili czeka w polskim konsulacie w New Delhi. No pytanie tego, to nie wynika z artykułu, ale to jest pytanie nie do autora artykułu, tylko do raczej polskich władz. Czy ktoś to kontroluje, czy ten konsulat sobie tak sam z siebie pracuje? No i tutaj jest opis tego, czym ci Hindusi nad Wisłą się zajmują. Z jednej strony to jest taki artykuł uspokajający, bo rzeczywiście akurat tego typu imigracji być może nie ma się co bać. Z drugiej strony pytanie, co będzie, jak tych Hindusów nie będzie kilka tysięcy, tylko na przykład 100 tysięcy. Czy to jakoś też zmieni Warszawy i jak to na nas wpłynie? Niewątpliwie jest to pewien problem i nie sam fakt imigracji do Polski jest niepokojący, natomiast na pewno niepokojący jest problem, że nikt tego tak za bardzo nie kontroluje. Tygodnik Idziemy, Piotr Kościński, indyjska fala nad Wisłą. Jeszcze dwie rzeczy ze spraw międzynarodowych, bo o sprawach międzynarodowych teraz będziemy rozmawiać. Tomasz Terlikowski w tygodniku do rzeczy. Schizma geopolitycznego znaczenia. Schizma wewnątrz prawosławia stała się faktem. Patriarchat moskiewski zerwał jedność eucharystyczną z patriarchatem Konstantynopola. Powód? Uznanie przez ten ostatni niezależności ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Trochę już o tym mówiliśmy, jeszcze będziemy na pewno mówić, może specjalny raport na temat sytuacji w prawosławiu, sytuacji na linii Moskwa-Konstantynopol. Będziemy tutaj to omawiać. Tomasz Terlikowski o tym pisze dosyć szczegółowo. Z kolei, jeśli chodzi o Brexit, proszę Państwa, Brexit to jest coś, co dzieje się na naszych oczach. W tygodniku Sieci ciekawy bardzo artykuł Jana Rokity. Chaos na Wyspach przynosi efekty. Twarda postawa europejskich stolic wobec Londynu sprzymierzona z namiętnym pragnieniem brukselskiej biurokracji, aby Anglików ukarać za ich wzgardę dla Unii Europejskiej. Artykuł jest ciekawy, ale taki trochę po krakowsku za dużo tutaj jest emocji. Twardość, wzgarda, przecież to tak naprawdę wszystko chodzi o interesy, a nie o żadne wzgardy, ale jak zwykle u Jana Rokity oczywiście jest bardzo ciekawy. Czwarta rzecz, jeszcze przypomnę, że wciąż jeszcze można chyba dostać aktualny numer Nowego Państwa w miesięczniku Nowe Państwo. Hanna Shen, znana przecież też doskonale naszym słuchaczom, pisze o tym, że dobra zmiana wkroczyła do Malezji. Ja już to chyba polecałem, ale polecę jeszcze raz, bo ta historia rzeczywiście jest prześliczna, proszę Państwa. Pan Mahathir Mohamad w wieku 92 lat wrócił do polityki w Malezji. To jest wieloletni premier w latach 80., w latach 90., właśnie współtwórca nowoczesnej Malezji, człowiek, który kiedyś krzyczał na George'a Sorosa publicznie, jak jeszcze politycy europejscy raczej do tego pana krzyczeć się bali. Potem zdaje się panowie się dogadali i doszli do wniosku, że w sumie to się lubią, no a pan Mahathir Mohamad wrócił do władzy w Tajlandii. Co ciekawe, wrócił pod hasłami zablokowania chińskiej ekspansji gospodarczej. 92 lata, a są ludzie, którzy u nas pewnego pana w średnio starszym wieku pytają się, kiedy przestanie być aktywny w polityce. No, zobaczymy. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.
Trzecia godzina poranka w net. Trzecia godzina poranka.
Trzecia godzina poranka wnet, a w studiu pan profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Spraw Międzynarodowych. Dobrze nazwałem, czy źle?
Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa.
A mi się tak ta nazwa kolegium podoba, bo tak pan Gowin, minister Gowin cały czas mówi o kolegiach, więc tak mi się te kolegia spodobały. Będziemy rozmawiać oczywiście o geopolityce, będziemy rozmawiać oczywiście o sprawach niemieckich. Wygląda na to, że zaczyna się kończyć pewna epoka. Czy to racja, czy to tylko takie medialne wrażenie?
Nie, to nie jest medialne wrażenie. Oczywiście nie wiem tylko dlaczego mówi się o tym końcu tej kariery teraz. Nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina, rok temu rozmawialiśmy na ten temat. Ja mówiłem, że pani kanclerz nie utrzyma się do połowy, że tak powiem, rządów tych obecnych. Ten kryzys trwa oczywiście już od lat, ale te ostatnie wybory w Bawarii i w Hesji potwierdziły to, że no niestety system niemiecki musi być w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć zmieniony, ale uwzględniać i te partie, główne partie w Niemczech powinny uwzględniać oczywiście nowe interesy swoich wyborców. Te partie oczywiście znajdują się w kryzysie i nie uwzględniają tych interesów.
Przed tym, jak ostatecznie dowiedzieliśmy o tym się, że ta epoka się zaczyna powoli kończyć, były wybory w Hesji. Co z tych wyborów w Hesji wynikło?
Hesja to jest taki specyficzny land. Zresztą tutaj może zwrócę uwagę, że podobne wyniki wyborów były też w Bawarii, jak tutaj pan Rak to słusznie podkreślił, ale Hesja jest takim specyficznym landem. Ona, to co się dzieje w Hesji, zawsze było takim później następstwem tego, co się dzieje w Berlinie. To jest taka specyficzny land, to znaczy, że dzisiaj dojdzie do koalicji CDU Zieloni, taka opcja polityczna jest możliwa w Berlinie. Tutaj oczywiście jest splot różnych czynników. Tu są kryzysy obu wielkich partii CDU i SPD. Ja myślę, że tutaj akurat SPD doprowadzi do takiego kryzysu rządowego też, bo to nie jest tylko kryzys kanclerski, tej demokracji kanclerskiej. Zresztą pani Merkel sygnalizowała to już wcześniej, jeszcze przed z wakacjami w tym roku, że ona zamierza już powoli się wycofywać z tej symbiozy dwóch urzędów w Niemczech, bo siła polityczna w Niemczech polega na tym, że się ma się przewodniczącym partii i oczywiście kanclerzem. Jeżeli się nie ma jednego albo drugiego, no to wtedy ta władza polityczna nie jest aż tak istotna. Dlaczego o tym mówię? Bo pani kanclerz w 2004 roku, kierując te słowa do Schrödera, powiedziała mu, jak on rezygnował z przewodniczenia SPD, że to jest koniec jego kariery jako kanclerza i okazało się, że miał rację. W 2005 roku przegrał. Więc ja uważam, że pani kanclerz nie dotrwa dotrwa do połowy następnego roku, do 2019 roku, ale ze względu na słabość swojej pozycji politycznej, tej konstelacji interesów niemieckich, nie tylko, że nie będzie miała konflikt z własną partią, ale będzie miała konflikt z własną frakcją parlamentarną, gdzie, że tak powiem, tym człowiekiem, który tam odgrywa główną rolę, nie jest człowiekiem pani Merkel. Więc to są takie elementy blokujące. No i trzeba by się zastanowić nad przyszłością tej konstelacji politycznej w Niemczech, bo ona jest ważna oczywiście dla całej Europy, a przede wszystkim dla Polski.
W jakim stanie politycznym pani kanclerz zostawi Niemcy? Gdzieś w jednej z gazet niemieckich napisałem, że potężna gospodarka i rozbite społeczeństwo.
Tak, to jest bardzo, bardzo dobra diagnoza. Gospodarka niemiecka funkcjonuje znakomicie. W Hesji na przykład bardzo dobrze. Może nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę. Hesja to jest taki potencjał gospodarczy jak Danii w Europie. To jest bardzo istotne. Nadrenia Północna, Westfalia, bo tutaj będziemy prawdopodobnie też o tym mówić, to jest 10. gospodarka świata. No więc tutaj wszystko, więc zagrały inne elementy. Głównym elementem oczywiście to jest problem migracyjny, problem niezagospodarowania oczywiście tego elektoratu. Ten elektorat, nie widząc tutaj, że tak, spełnienia swoich celów, przechodzi do innych partii, które to oczywiście propagandowo wykorzystują. I tutaj między innymi to oczywiście to wykorzystała AfD. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ten wzrost zielonych jest bardzo istotny w całej konstelacji interesów niemieckich, ponieważ zieloni przeszli do środka tego spektrum politycznego w Niemczech, czyli zajęły ten obszar, który był zagwarantowany przez socjaldemokratyzowaną CDU. To znaczy CDU zabrała głosy SPD, a partia Zielonych tak się rozwinęła konserwatywnie, bo to w tej chwili jest absolutnie konserwatywna partia, która reprezentuje też narodowe interesy i powoli przejmuje te władze. Dlatego powiedziałem, że to, co jest dzisiaj w Hesji, może się powtórzyć w Berlinie. Myślę, że ten rząd jest na tyle słaby, że może dojść do rekonstrukcji tego rządu. Może być powtórzona kwestia czy struktura takiej Jamajki czy Jamajki, kiedy jeszcze FDP może wejść tutaj do centrali, bo opowiedziała się w Hesji, że chciałaby być koalicjantem, ale nie może z różnych tam powodów, no bo wiadomo, że rząd w Hesji to będzie rząd czarno-zielony, czyli ten premier, który do tej pory rządził w Hesji, Bouffier, on będzie w dalszym ciągu premierem tego rządu, tylko bardzo osłabionym oczywiście. Ale konsekwencje dla centrali, bo to były wybory w kierunku centrali. To był protest taki skierowany w kierunku Berlina. Tak dalej być nie może. Te wasze kłótnie w koalicji są niedopuszczalne. Rząd nie funkcjonuje, a dużo rzeczy się dzieje, które trafiają bezpośrednio w takiego normalnego, przeciętnego Niemca na ulicy.
Pan powiedział, że Zieloni stali się partią konserwatywną, ale tak. Konserwatywną w jakim rozumieniu?
Konserwatywną to znaczy narodową w tym sensie, że są bardzo pryncypialni, jeżeli chodzi o przeprowadzanie pewnych elementów w swojej polityce. Gospodarczej przede wszystkim. Szef tej partii, Al-Wazir, będzie ministrem gospodarki.
Nazwisko świadczy o tym, że nie jest to raczej rodowity niemiecki blondyn.
Nie, on pochodzi z Jemenu, jest Jemenitą. On w ogóle tam spędził dzieciństwo, a później, że tak powiem, znalazł się w Niemczech. Zresztą wysokiej klasy specjalista, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ma akceptację struktur gospodarczych w Niemczech, to nie jest takie proste, więc zaufanie tutaj ma. Ta koalicja w sumie bardzo dobrze współpracowała ze sobą. Dlatego mówię, że tematy z centrali wpłynęły na to, co się dzieje w Hesji. Więc tutaj widzę elementy, że tak powiem, które są istotne dla społeczeństwa niemieckiego. Dlaczego konserwatywna? Bo konserwatywna w tym wypadku, że dzisiaj polityka zielonych, ona odchodzi od tej swojej starej, tak powiem, strategii dotyczącej tego otoczenia środowiskowego, czy środowiska, ochrony środowiska. Dzisiaj oni są tak pryncypialni, że oni walczą o to środowisko, dlatego są konserwatywni. Nie tak jak inne partie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A poza tym, co jest bardzo, bardzo istotne, do tej partii odeszło 99 tysięcy wyborców CDU. To jest w ogóle nie do pomyślenia, ale to tak jest. I dokładnie więcej, bo prawie do 100 tysięcy wyborców SPD. Czyli ona jest... tę partię można wybierać, ponieważ ona łączy pewien konserwatyzm. Ona jest partią narodową, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie w narodowo-socjalistyczną, ale ona jest partią narodową. I ona reprezentuje też tożsamość niemiecką i troszeczkę inną, czyli przeszłość i przyszłość, taką nowoczesną, bym powiedział, nie chcę powiedzieć, bo znowu te problemy są takie, jakie są, ale ona jest, odgrywa taką rolę, jak w pewnym momencie ta partia demokratyczna w Japonii połączyła dwa elementy i ona jest akceptowalna dla wszystkich, czyli zajęła te pola, które były do tej pory zarezerwowane tylko i wyłącznie dla SPD, która nie ma nic do powiedzenia dzisiaj, kompletnie nie wiadomo, co to za partia jest. Kryzys ewidentny, personalny. Zieloni mają jeszcze przewagę nad tymi partiami, że są partią młodą i wymienili całą swoją czołówkę. W tej chwili mają dwóch nowych przewodniczących, to jest kobieta i taki młody przewodniczący. Zresztą on cały ten program swój opublikował tydzień wcześniej w swojej własnej książce, tam jest wszystko wypisane. Połączył te elementy stare, powiedział, że tożsamość niemiecka to jest dzisiaj zielona i jeszcze włączył do tego, że tak powiem, swojego kolegę, który jest, pan redaktor dzisiaj mówił o wieku, polityka, dzisiaj wieku polityka nie ma, Kretschmara. Kretschmar to jest premierem rządu landowego Baden-Württemberga. I oni razem współpracują. Połączyli to optycznie, bardzo dobrze, te generacyjne i to się świetnie sprzedało.
To są rzeczywiście bardzo ciekawe procesy z punktu widzenia polskiego. I chciałem jeszcze nawiązać do tego spotkania polsko-niemieckiego, które się odbyło i właściwie cykl całych spotkań, w których pan profesor też uczestniczył. Do Polski głównie doszło do nas wymiany zdań między prezydentem Rzeczypospolitej a niemieckimi dziennikarzami. Czy tam coś wynikło dla stosunków polsko-niemieckich tak naprawdę ważnego?
Rzeczywiście organizowałem to forum polsko-niemieckie. Po raz pierwszy było to nieorganizowane przeze mnie, więc patrzyłem, jak to się w sumie odbywa. To było bardzo ważne spotkanie z różnych powodów, bo to nie tylko było spotkanie dwóch prezydentów, pana Dudy i pana Steinmeiera. Zresztą dyskusja była bardzo dobra, o tyle dobra, że szczera. Wiem, jak patrzyłem na tych dwóch polityków, nie spodziewałem się, że mogą sobie powiedzieć szczerze pewne rzeczy. Ja myślę, że pan prezydent w pewnym wymiarze nie został dobrze przygotowany do tej wizyty, ponieważ nie użył tych tematów, które w normalnym, że tak powiem, obszarze dyskusji mówiąc kolokwialnie, chodzą w Niemczech. Tutaj były dwa elementy, które się nawzajem wykluczały. To oczywiście ze strony niemieckiej kwestia praworządności w Polsce była tym głównym tematem. Ze strony polskiej był brat Solidarności, jeżeli chodzi o politykę energetyczną. Nord Stream 2. Ale jeszcze i oczywiście później jeszcze był ten dodatkowy wywiad Bild Zeitung na temat całościowy i to był bardzo, uważam, dobry wywiad pana prezydenta. Jeden element był, który został wyboldowany po stronie niemieckiej, odszkodowania i reparacje. Pan prezydent tego nie użył w ogóle. Pan prezydent powiedział o niezałatwionych pewnych sprawach, ale to oczywiście ze względów takich, że tak powiem, emocjonalnych jest dosyć ważne. O co tu chodzi? Chodzi o to, że i tu trzeba też to widzieć w jakiejś konstelacji interesów, jaką władzę ma pan prezydent RP w Polsce, jaką władzę ma pan Steinmeier w Niemczech. Pan Steinmeier jest taką królową, a w Polsce pan Duda ma trochę więcej tej władzy. Wymiana poglądów przed konsultacjami polsko-niemieckimi, które się odbędą teraz 2 listopada w Warszawie, był bardzo ważnym elementem. Elementem pokazywałem tutaj strony, czyli pan prezydent pokazał też polskie stanowisko, jak to Polacy widzą. I to jest sprawa, ja jestem absolutnie zdania tutaj z panem prezydentem, nie do załatwienia, tylko że takich spraw się nie załatwia publicznie. Trzeba po prostu to rozmawiać w jakichś gremiach, które są, że tak powiem, powoływane do tych rozpatrywane. Tu nie chodziło i tutaj ta ciągła chodzi ta pomyłka. Nie chodzi o reparacje, tylko chodzi o odszkodowania. Z reparacjami możemy patrzeć na to, jak się chce, ale są pewne rzeczy, że tak powiem, podpisane i trzeba było to wszystko odwrócić. To jest raczej niemożliwe w dzisiejszej sytuacji, ale odszkodowanie absolutnie tak.
Pani kanclerz Merkel, jak będzie odchodzić, prawdopodobnie pozostawi Niemcy co jakiś czas sztorcowane przez prezydenta Trumpa. Potężne w Europie, ale ta potęga polega na tym, że Niemcy właściwie już w tej chwili nikt nie lubi. Czy możemy się spodziewać, że będą jakieś zmiany w niemieckiej polityce międzynarodowej wraz z odejściem pani kanclerz, czy to raczej jest machina, która będzie funkcjonować niezależnie od tego, kto będzie u władzy?
Nie, oczywiście to jest pragmatyczny naród, ale w polityce to nie ma tak, że kogoś lubi, czy się nie lubi. Są interesy, które trzeba reprezentować. One na pewno będą bardziej asertywnie reprezentowane przez stronę niemiecką. Ona nie będzie, ten rząd przyszły, czy przyszły kanclerz, bo przecież to też o to chodzi, nie będzie obciążony przeszłością, w cudzysłowie oczywiście, więc będzie trudnym partnerem dla Polski. Na pewno Niemcy będą reprezentować, realizować przede wszystkim własne interesy w Europie, jeżeli chodzi o centralne interesy tej Unii Europejskiej, czyli się trochę wycofają. Nie będą odgrywać żadnej światowej roli mocarstwa. Nie, po prostu ze względu na politykę wewnętrzną, kryzys wewnętrzny, który będzie trwał. Pamiętajmy o tym, że ten kryzys będzie trwał aż do wyboru kanclerza, więc będzie to osłabiona pozycja Niemiec w różnych gremiach międzynarodowych, więc tutaj nie mamy, mamy tutaj, że tak powiem, takiego partnera, który wie o tym, że schodzi wychodzi, zresztą ona to powiedziała w swoim wystąpieniu, że ona nie chce już kandydować na żadne urzędy i to chodziło też o Unię Europejską, czy w ogóle generalnie, czyli chce zostać do 2021 roku jako kanclerz, co jest absolutnie niemożliwe, uważam, w systemie niemieckim. To jest za słaba pozycja, ale to jest takie wycofywanie się na raty, nie? No bo nie traci tej twarzy. Jeżeli chodzi o Polskę, musimy się nastawić na nową politykę niemiecką, która będzie bardziej agresywna. Ona nie będzie taka jak do tej pory i to jest ta zmiana. W sumie Merkel więcej rozumiała, jeżeli chodzi o wschód i zachód, te kontakty, jak ci, którzy będą, to nowe pokolenie, które dojdzie do władzy.
A to nowe pokolenie to jest kto? Bo jak czytam różne niemieckie komentarze, to wielu podkreśla, że pani kanclerz wyjałowiła z osobowości swoją partię i że tam takich silnych osobowości, gdzie ktoś może być następcą, nie widać. No ale ktoś będzie musiał być.
Zresztą pani kanclerz dokładnie zrobiła to, co jej poprzednik Helmut Kohl, jak ją, że tak powiem, wywindował na różne pozycje, a później go zostawiła po prostu i powiedziała, wykorzystując aferę tam finansowania partii. Zresztą i tutaj zdemontowała, tak powiem, politycznie też tego, który miał być następcą Helmuta Kohla, Schäuble, który w dalszym ciągu jest aktywnym tutaj politykiem. Nie wiem, czy jest kilka kandydatur. Jest, co jest istotne, tego samego dnia te kandydatury się pojawiły, tak jakby wszyscy czekali na to, żeby już zmienić szybko tę całą tą strukturę i odnowić tą CDU. No więc jest przede wszystkim jej pani sekretarz generalna, pani była premier w Zarlandzie, Karen Bauer. Ona jest taka liberalno-konserwatywna, ma poparcie struktur kobiet.
To jest bardzo postępowa katoliczka. Znaczy,
bardzo tak? Ważne, tak, oczywiście. I ona ciągle podkreślała, że tutaj może oczywiście wystąpić jako następczyni, ale ma jedną wadę. Wada jest taka, że naprawdę współpracowała z panią Merkel. Pani Merkel oczywiście wszystkich odsuwała swoich konkurentów. Jest to cała historia, więc tutaj mamy mało czasu, żeby o tym powiedzieć. Więc Karen Bauer ma bardzo duże szanse. Jest drugi taki fachowiec, którego właśnie tutaj, jak pan redaktor słusznie powiedział, zdemontowano politycznie. To jest oczywiście Friedrich Merz, z którym zresztą rozmawiałem kiedyś na Drenii Północnej Westfalii. To jest fachowiec gospodarczy. Ona, wiedząc, że to jest jej konkurent polityczny, więc go, że tak powiem, odsunęła od władzy w 2002 roku. W 2009 odszedł w ogóle ze struktur. On był szefem frakcji, a razem zagrali taką grę ze Stoiberem, panu pewnie znanym byłym premierem Bawarii. Jest jeszcze oczywiście pan Jens Spahn, to jest minister zdrowia, który prowadzi tak zwaną opozycję w CDU, więc ma trochę tych swoich wsparcia i był przeciwko tej polityce dotyczącej imigrantów. Na przykład pani Karen Bauer wspierała tę politykę, więc to też jest ważny element. Jest jeszcze jedna kandydatura. Jest to szef CDU, bo to jest bardzo silny ośrodek polityczny w Niemczech. CDU w Nadrenii Północnej Westfalii ma 1/3 członków, więc jego poparcie jest bardzo ważne. To jest Laschet, to jest premier tego landu.
Nadrenia Północna Westfalia, tak, przypomnijmy, to jest Land Adenauera.
Tak, jest, dokładnie, to jest ta siła tego CDU. Zależy, jeżeli on nie wystartuje, to będzie musiał poprzeć kogoś. Ten Jens jest z jego landu. Więc będzie tutaj taka, tak myślę, że za tydzień, za dwa będziemy wiedzieć, kogo on będzie popierał. Trudno mi powiedzieć, kto będzie. Celowałbym jednak na tą Karen Bauer. Mimo wszystko, ponieważ ona uporządkowała w jakimś sensie te partie wewnętrznie.
Profesor Krzysztof Miszczak w Poranku Wnet. Rozmowę musimy kończyć, ale o tych sprawach niemieckich będziemy z panem profesorem jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Na zakończenie Willy Brandt przyszedł do historii jako autor nowej polityki wschodniej. Helmut Schmidt poradził sobie z terroryzmem, Helmut Kohl był kanclerzem Zjednoczenia. Jak pan sądzi, jako Niemcoznawca, pod jakim hasłem do historii przejdzie pani Merkel?
To jest bardzo dobre pytanie. Merkel, można by powiedzieć, że Merkel odchodzi w czasie kryzysu Europy, modelu europejskiego, Unii Europejskiej, ale raczej jest to uporządkowane, bo w takim uporządkowane, że ona po prostu schodzi powoli z tej sceny, ona nie schodzi tak gwałtownie jak inni jej poprzednicy. To się jej udało, nie? Że mówię, Adenauer, on powiedział, Kohl i inni, Brandt, te afery w SPD, czy Schmidt. Więc ona pokazuje, że jest pewna odpowiedzialność w stosunku do tego, co się dzieje. To jest oczywiście szansa też dla Niemiec, odnowy tej Niemiec. Ale ja myślę, że jak pani najbardziej, że tak powiem, przegraną partią, mimo że wygrała te wybory też, jedno z zielonymi w Hesji, jest AfD. AfD była partią anty-Merkel i myślę, że to jest też jakiś w sumie w jakimś wymiarze pozytywnie, jak się tak patrzy na to, bo ci wyborcy wrócą do odnowionej CDU, bo AfD nie będzie odgrywała takiej roli, jakiej przypisujemy dzisiaj tutaj w Polsce.
Chyba, że znajdą sobie na siebie jakiś inny pomysł.
Oczywiście. Byli republikanie, jeszcze chciałem powiedzieć, w Hesji, to jest bardzo ważne. I jeszcze jeden ważny element, panie redaktorze. Hesja odróżnia się od tych pozostałych 16 landów niemieckich, że to głosowanie było też głosowaniem nad zmianą konstytucji z 1946 roku w Hesji. W tej konstytucji, ona jest inna jak konstytucja z 1949 roku, ta federalna, bo tam jest jeszcze artykuł mówiący o karze śmierci. I tego nikt tutaj jakoś nie zauważył, ale to jest... Hesja staje się tak nowoczesna jak centralna, może być jeszcze lepsza, bo akceptuje, my musimy zaakceptować tą federalną konstytucję. Więc to są różne zmiany. Hesja istniała wcześniej jak Republika Federalna Niemiec. Od 1946, to jest 1949.
Tyle nowych perspektyw do następnej rozmowy mamy otworzonych. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Krzysztof Miszczak, niemcoznawca, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i doradca kilku rządów III Rzeczpospolitej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Teraz będzie piosenka wcale nie polityczna. Nie poganiaj mnie Kora i Manam, Kory już nie ma wśród nas, a jutro jest dzień, w którym będziemy wspominać tych wszystkich, których już nie ma wśród nas, ale przecież są. Godzina 9.40, to jest Poranek Wnet. Proszę państwa, przyszła wiadomość dopiero co, to jest wiadomość bardzo ważna, więc ja ją może zacytuję, jak doniosły media. Sąd Najwyższy w Islamabadzie, czyli w Pakistanie, uniewinnił w środę Asi Bibi, to jest chrześcijanka, która była skazana na śmierć za bluźnierstwo przeciwko prorokowi w roku 2010 i Sąd Najwyższy w Islamabadzie właśnie nie dopiero co ogłosił, że zostanie ona uniewinniona. To chyba jest dosyć radosna wiadomość i z tą wiadomością zwracam się, żeby zacząć rozmowę z naszym kolejnym gościem, a w naszym studiu ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, tutaj za Wisłą, przewodniczący Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży oraz delegat do spraw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Episkopacie Polskim. Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże, można jeszcze dodać delegat do spraw duszpasterstwa powołań.
Ta wiadomość, która przyszła z Pakistanu, to chyba taki dowód, że Duch Święty działa i nie zapomina czasem.
No przyznaję, że dzisiaj rejestrując tę wiadomość już na mediach społecznościowych kilkanaście minut temu, po pierwsze oczywiście wielka radość i wielka satysfakcja, że tak wielka batalia o tę osobę przyniosła taki cudowny efekt, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia z ostatniego miesiąca i synod biskupów poświęcony młodym i świadectwa wielu biskupów z różnych stron świata, również z tamtego rejonu, to rzeczywiście to jest takie potwierdzenie, to co niektórzy mówią, że są rejony, gdzie to jest po prostu ziemia męczenników, którzy są obecnie prześladowani za to, że wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. I akurat jeżeli chodzi tutaj o Asię Bibi, na pewno jest to niesamowity taki znak i przykład wielkiej solidarności. I tak jak już pan redaktor zaznaczył, ufamy też i wielkiego działania i mocy Ducha Świętego.
Synod, który dopiero co się zakończył, w którym ksiądz biskup uczestniczył, to było takie wydarzenie, na które bardzo wiele osób czekało, a z drugiej strony przed jego rozpoczęciem pojawiały się wręcz głosy, czy on w tym momencie jest z racji na różne wydarzenia w Kościele Powszechnym, czy powinien się w ogóle odbyć. No ale się odbył.
Znaczy, oczywiście, że niektóre głosy takie były, ale ogromna większość innych głosów była taka, biorąc pod uwagę zresztą fakt, że 2 lata wcześniej został ten synod zapowiedziany i był przygotowywany przez 2 lata. Był niesamowicie wytęskniony, oczekiwany i były z nim związane ogromne nadzieje i uważam, że jako ten, który tam był na miejscu, że rzeczywiście te nadzieje dają szansę na to, aby dalej były realizowane.
To o tych nadziejach porozmawiajmy. Jaki był cel zwołania synodu?
Każdy synod niesie w sobie to doświadczenie, które ostatecznie rzecz biorąc i uwzględniając aktualną historię Kościoła, to jest pewien owoc Soboru Watykańskiego II. Wiadomo, że jest to takie zebranie biskupów Kościoła w wymiarze Soboru Powszechnego. To się dokonuje refleksji nad całą rzeczywistością Kościoła. W wymiarze synodów to jest jakiś fragment i pewna tematyka. Warto zaznaczyć, że teraz akurat mija 50. rocznica od pierwszego synodu. I to jest jakby też takie szczególne doświadczenie. Tych synodów przez te 50 lat było bardzo wiele dotykających różnych tematów, a ten aktualny oczywiście, jak już kojarzymy, był związany z młodzieżą, z młodymi, tak naprawdę, bardziej takie słowo chyba bardziej tu pasuje. I Ojciec Święty zachęcił, zresztą w tym liście, który był związany z tą decyzją Ojca Świętego, jasno zostało przypomniane, że to jest ta rzeczywistość niesamowicie bogata, niesamowicie wartościowa i niesamowicie też wpływająca na to wszystko, co jest przed nami w wymiarze świata, a na pewno w wymiarze Kościoła i takie było założenie i taka również refleksja towarzyszyła w czasie obrad.
Co z tych obrad wynikło, co zostało zapisane w tym dokumencie końcowym?
Oj, tutaj jest niesamowite bogactwo, bo oczywiście tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest 167 punktów tego dokumentu końcowego, to jest w takim dość luźnym druku ponad 50 stron, to naprawdę w każdym z tych punktów jest bardzo wiele refleksji, które są niesamowicie wartościowe. Ale na pewno są trzy rzeczy, które tutaj są fundamentalne. Bynajmniej ja w taki sposób staram się na nie patrzeć i w taki sposób gdzieś również to doświadczenie synodu i owoc tego dokumentu gdzieś we mnie pracuje, biorąc w uwagę przyszłość chociażby tego, co przed nami w Polsce i w duszpasterstwie młodzieży w Polsce. Mianowicie punkt wyjściowy to jest oczywiście refleksja nad tym, co jest bogactwem i pewnym darem ofiarowanym Kościołowi. A więc, mówiąc krótko, dar Pana Boga. I to jest ta rzeczywistość, która jest niezmienna, która jest zawsze wartościowa i jest uniwersalna, mówiąc krótko, bo biorąc pod uwagę kolejne refleksje, one już ze względu na różne warunki świata i różne okoliczności, które gdzieś są przeżywane w różnych miejscach świata, na pewno są zmienne. A więc to jest ten punkt wyjściowy i dlatego chociażby w drugiej części tego dokumentu finalnego jest to takie zaakcentowanie i takie przywołanie takiego stwierdzenia, które wydaje się może bardzo łatwe i takie lotne, że nadzieja na nowe zesłanie Ducha Świętego. Mówiąc krótko, żeby to wszystko, co rzeczywiście było takim żywym doświadczeniem obecności Boga i przeżywaniem tego przez człowieka, to co w Dziejach Apostolskich chociażby czytamy i przypisujemy potem i poznajemy przez historię Kościoła od początków, żeby było naszym doświadczeniem. To jest rzecz niezmienna. Kolejna kwestia, ze względu oczywiście na tematykę i na tych, którzy byli w sercu i mają być w sercu, chociażby właśnie przez ten synod, to są młodzi. Młodzi, którzy biorąc pod uwagę chyba generalnie rzecz biorąc, pewne bogactwo i pewną naturę młodości też jest tak naprawdę niezmienna. Bo to jest etap człowieka, życia człowieka, który gdzieś kształtuje w sobie te wszystkie swoje tęsknoty, marzenia, ma różne zapatrywania. Oczywiście z tym są związane nadzieje, z tym są związane obawy, ale to jest chyba też dość uniwersalne, bo jeżeli tak naprawdę było przecież 268 ojców synodalnych z całego świata, z każdego rejonu. Jeżeli każdy z nich miał szansę na swoje wystąpienie, wydaje się, że tylko czterominutowe wyjściowo, ale to jest naprawdę też spory czas, można wiele przez to powiedzieć. To tak naprawdę bez względu na to, czy była mowa o wielkich radościach, czy była mowa o pewnych obawach młodych ludzi, to ostatecznie była mowa o młodym człowieku, który właśnie jest na takim etapie, że rozwijając siebie i patrząc swoje życie, chce zrealizować, ogólnie mówiąc, swoje marzenia. I to jest też rzecz jakby niezaprzeczalna. I dokument też odwołuje się do tego wszystkiego, co jest bogactwem młodości, do tego wszystkiego, co jest szansą, ale również i pewnym wyzwaniem, czy wręcz zagrożeniem. I oczywiście jest trzecia przestrzeń, przestrzeń świata, szeroko rozumianego świata, tych warunków, które otaczają człowieka, tych warunków, które również są w jakiś sposób wpisane w życie Kościoła i mogą pomagać, mogą przeszkadzać. Mogą być tymi, które rzeczywiście ze względu na pewne doświadczenia chociażby minionych pokoleń, czy pewne wypracowane bogactwo dają szansę na to, żeby coś pięknego się rozwijało, albo biorąc pod uwagę różne aktualne jakieś sytuacje, okoliczności, wręcz przeszkadzają w niektórych sprawach, czy są wręcz zagrożeniem dla młodości, dla człowieka, dla jego wiary. To tak najogólniej mówiąc, ale jeżeli to wszystko się gdzieś spróbuje połączyć, to rzeczywiście można z tego wyciągnąć bardzo konkretne wnioski, oczywiście adoptując do warunków, w których się znajdujemy, czy ogólnie rzecz biorąc na przykład w Europie, czy ogólnie rzecz biorąc w Polsce, czy jeszcze bardziej szczegółowo biorąc w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych parafiach, czy w konkretnym człowieku, danym konkretnym młodym człowieku.
Wczoraj podczas konferencji prasowej usłyszeliśmy, że tylko 5 punktów z całego tego dokumentu uzyskało zgodę wszystkich biskupów. Które takie elementy budziły największe, nie wiem, nie chcę użyć słowa spory, no ale dyskusje, rozmowy, wątpliwości?
To znaczy tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o pewnej statystyce, ja przyznaję, że no, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest 167 punktów i nad każdym punktem było głosowanie, to oczywiście można się nad tym zatrzymywać. Ja siedząc obok, po mojej lewej stronie siedział biskup z Brazylii, po prawej Sierra Leone z Afryki. To żeśmy wymieniali nawet nasze uśmiechy, widząc na wynik głosowania, że w ogromnej części tych głosowań na przykład był jeden albo dwa głosy sprzeciwu w warunkach zupełnie zaskakujących i zastanawiających, jak można być przeciwko pewnym sformułowaniom. Więc ja bym tutaj zbytnio jakby się nad tym nie zatrzymywał i nie pasjonował. No, są po prostu takie okoliczności, któryś z ojców synodalnych, może nawet nie chodzi o samą tematykę, może to była jego reakcja i jego decyzja w stosunku do pewnych sformułowań, które może nie do końca mu się podobały. Punkty nie zawierają jednego zdania. Nieraz to jest dwa akapity czy trzy i może chodziło o to, że akurat coś tam było, co któremuś z ojców synodalnych nie pasowało. Jeżeli chodzi o te tematy, które może gdzieś tam były związane z pewnymi, z większą liczbą tych, którzy byli troszeczkę niezadowoleni, to były na pewno zagadnienia związane z czymś, co jest określane synodalność Kościoła. To były również zagadnienia, które gdzieś w różnej formie odwoływały się do przestrzeni cielesności, czy wręcz płciowości, czy seksualności, czy zagadnienia, które w taki lub inny sposób podejmowały kwestie miejsca i roli kobiety w życiu wspólnoty Kościoła. To tak najogólniej mówiąc, bo tak jak mówię, ja mam za sobą te 4 tygodnie obrad, tych spotkań, które były w ramach konferencji generalnych, które było 22 spotkań w małych grupach językowych, różne rozmowy, a więc tutaj kwestia głosu przeciwnego czy popierającego naprawdę mogła być wynikiem bardzo różnych refleksji i trudno, myślę, że wyciągać od razu daleko idące jakieś wnioski. Przy jednym podstawowym założeniu, dokument ten finalny, końcowy, który został zaprezentowany do zagłosowania, w całości został przyjęty. I myślę, że to jest rzecz niesamowicie cenna i ważna. Mówiąc krótko, że te wszystkie prace i etapy prac przygotowania dokumentu i wszystkie refleksje, dyskusje, proponowane zmiany, których było sporo, bo po pierwszym projekcie dokumentu wygłoszono ponad 300 propozycji zmian, ostatecznie zostały zaakceptowane przez ojców synodalnych.
Czy są jakieś takie, wśród tych punktów, które wpłyną jakoś na zmianę nauczania Kościoła w jakiś punktach, tak w sposób taki widoczny? Ja wiem, że to jest takie bardzo medialne pytanie i to głównie dziennikarzy interesuje, no ale ponieważ świat tak opisuje i patrzy na tego...
Znaczy, panie redaktorze, od razu uważam, że nie. To jest taka najkrótsza odpowiedź, ale tak jak mówię i to, co pan redaktor zaznaczył, że dziennikarzy czy różne ich inne osoby może interesują właśnie takie swoiste smaczki.
No tak.
Myślę, że to, co jest tutaj przede wszystkim najważniejsze, to oczywiste jest to i ja przyznaję, że ja miałem taką refleksję, która mi towarzyszyła przez cały synod. Mianowicie nie można zapominać, że to była refleksja nad życiem i wiarą człowieka, młodego człowieka, bardzo konkretnego człowieka. Jak to jeden z uczestników tych audytorów, którzy uczestniczyli, przysłuchiwali się, czy też no, wypowiadali swoje uwagi, ale nie jako ojcowie synodalni, taki jeden młody człowiek ze Stanów Zjednoczonych, w swoim wystąpieniu przywołał taką bardzo prostą refleksję. Mianowicie, kiedy mówimy, zastanawiamy się nad młodymi, to zadajmy sobie jedno proste pytanie. Czy znamy ich imię? Czy ich imiona? Bo to jest tak naprawdę klucz sprawy. Wszystkie inne refleksje, oczywiście one mogą być mniej lub bardziej zastanawiające czy ciekawe, ale ostatecznie ja wracam jestem, jadę dzisiaj tutaj tramwajem w Warszawie, spotykam wielu młodych ludzi i przyznaję, że mam taką refleksję od czasu powrotu z synodu, zastanawiając się, czy młodzi, których spotkałem w Parku Praskim, idąc do tramwaju, czy młodzi, których spotkałem w tramwaju, czy na ulicy, idąc tutaj do studia, w jaki sposób to wszystko, co tam się rzeczywiście dokonywało, w jaki sposób to rzeczywiście ma wartość na to, co ja jako biskup, jako duchowny, jako ktoś, kto mówi, młody jest dla mnie ważny, mogę zrealizować.
No właśnie, czy znamy ich imiona? Ja wiem, że statystyka to nie jest cały opis świata, ale pewne badania statystyczne mówią, że w Polsce nastąpił jednak pewien odpływ części młodych pokoleń od Kościoła, że w różnych częściach Polski z tym udziałem, na przykład mszy świętej cotygodniowej, jest bardzo różnie. Czy ksiądz jako duszpasterz młodzieży widzi takie przejawy kryzysu, czy to są raczej takie zabawy?
Znaczy, panie redaktorze, statystyki oczywiście mają swoje uwarunkowania socjologiczne, statystyczne, różne klucze. Tutaj, jeżeli chodzi o uczestnictwo w niedzielnej mszy, czy w związku z tym też zbieranie informacji, kto był obecny, to też jest wpływ bardzo wielu różnych czynników i będący w parafiach i świeccy, i duchowni dobrze wiedzą, że to też jest wypadkowa bardzo wielu różnych spraw. Ale zostawiając te sprawy, ja myślę, że jeżeli chodzi o młodego człowieka, moje doświadczenie jest następujące. Ja uczę 26 lat w szkole. 27 rok tak naprawdę uczę, a 26 w jednej szkole. I szanując, i mając ogromną wdzięczność dla każdego mojego ucznia przez te ponad 20 lat, i też oczywiście to, co za chwilę powiem, to nie odnosi się do każdego, ale jest pewna taka dynamika, jeżeli chodzi o młodego człowieka, że przychodzi taki moment pewnego zaciekawienia, pewnych pytań, pewnego poszukiwania. I może nieraz nawet przychodzi taki moment pewnego wycofania. Ale ja bym z tego nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków, bo moje doświadczenie ostatecznie też pokazuje, że potem przychodzi w życiu tych ludzi, którzy może na pewnym etapie swojego życia może gdzieś stanęli troszeczkę, nazwijmy to, obok, albo szli troszeczkę równoległym torem, ale przychodzi taki kolejny moment, przeważnie w życiu młodych ludzi wtedy, kiedy wchodzą już w taką przestrzeń, gdzie biorą odpowiedzialność za innych, będzie to małżeństwo, już nie mówiąc o rodzicielstwie, i zaczynają się ożywiać zupełnie nowe refleksje. Ja na świeżo jestem po różnych rozmowach z moimi różnymi wychowankami, którzy i które akurat są na etapie, gdzie mają dzieci, które wchodzą w okres dojrzewania. I to już ich dzieci są w tym wieku, kiedy ja ich poznałem. I mam wielką radość i wielką satysfakcję i dumę z tych ludzi, którzy już teraz są rodzicami, kiedy oni potrafią z takim pewnym szacunkiem, ale jednocześnie z taką dojrzałością popatrzeć na swoje dzieci, które nieraz reagują w taki lub inny sposób i mówią: ojej, jak ja sobie przypominam, ja tak samo reagowałam na moich rodziców. Trudno wyciągać z tego daleko idące wnioski. Trzeba zwyczajnie razem z nimi przez to wszystko przejść, bo to jest pewien charakter po prostu tego etapu życia. Może to jest zbyt ogólne nawiązanie do tego, o czym tu mówimy. Jedna jest podstawowa rzecz w tym wszystkim. Cokolwiek byśmy nie mówili, jakikolwiek wniosku byśmy nie wyciągali, mniej, więcej, każde kolejne spotkanie, każda kolejna sytuacja, biorąc pod uwagę to wszystko, co płynie ze strony Kościoła, wspólnoty Kościoła, szeroko rozumianej, zaczynając na przykład od duszpasterzy, jeżeli będzie przeżywane z oddaniem, jeżeli będzie przeżywane rzeczywiście z całą troską dla tajemnicy wiary i Pana Boga i z całym szacunkiem dla człowieka, którego on spotka, to zawsze jest szansa, że pewne rzeczy mogą być rozpoczęciem czegoś lepszego, czegoś może nowego, może swoistym powrotem albo utwierdzeniem pewnych spraw.
Jutro jest Dzień Wszystkich Świętych. Czy to jest taki dzień, kiedy chrześcijanin powinien bardziej się cieszyć, bardziej się martwić?
Rozróżnijmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no, to jest na pewno czysto liturgiczne przesłanie, czyli Dzień naprawdę Wszystkich Świętych. A więc tej tajemnicy obecności, życia i nazwijmy to zwycięstwa Pana Boga, bo tym jest świętość w życiu człowieka, czyli po prostu Bóg. Oczywiście biorąc pod uwagę, i to jest ta druga przestrzeń, biorąc pod uwagę nasze polskie doświadczenia i tradycje, bardzo wyjątkowe, nie oszukujmy się. To jest na pewno też ten moment, który dla niektórych, szczególnie wtedy, kiedy jest krótki okres od momentu, kiedy bliska osoba zakończyła ten etap ziemskiego życia, to nie jest element wielkiej radości. Jest to element, gdzie pewne rzeczy może z jeszcze większą mocą wracają. Ja przyznaję, że mówiąc nawet te słowa, mam gdzieś tam w swoim sercu ludzi, bliskich, których bliskich pogrzeby prowadziłem w ostatnich miesiącach. Są to żony, są to matki, są to dzieci, które przeżywały pogrzeby swoich rodziców w ostatnich miesiącach czy wręcz tygodniach. I zapewne stojąc jutro nad grobem swojej bliskiej osoby, o wiele więcej, bardziej będą przeżywały pewien smutek i pewien ból, że tej osoby nie ma obok. Kochanej, fantastycznej, którą by się chciało mieć. Wziąć za rękę, przytulić, powiedzieć kocham i usłyszeć to samo. Ale ostatecznie to jest ta sama tajemnica, tajemnica życia. Życia, które jest o wiele bogatsze. Wierzymy w to. No, to jest właśnie między innymi wartość tego święta. Wierzymy, że ono się nie zmienia. To, co tekst Pisma Świętego mówi, znaczy nie kończy, ale się zmienia. I to jest na pewno, jeżeli jest niesamowicie istotne i ważne. Jeżeli jedno z drugim połączymy, to na pewno jest niesamowicie cenna sprawa. Chciałbym przywołać taką refleksję. W czasie trwania synodu braliśmy udział w mszy kanonizacyjnej. 7 nowych świętych papież ogłosił, papieża Pawła VI, arcybiskupa Romero, ale ja przyznaję, że ja osobiście odkryłem nowego, niesamowitego świętego dla mojego życia, mianowicie tamten najmłodszy wtedy kanonizowany, nuncjo, już nawet nazwiska nie pamiętam, pochodzący tam z południa Włoch. Jak zobaczyłem w jego życiorysie, on się urodził dokładnie 150 lat przede mną. Tego samego dnia i miesiąca, tylko 150 lat przede mną. I tak sobie pomyślałem, wow, taki szczególny znak też świętości. Jakiejś więzi również, którą ja gdzieś tam w nim odczytałem. Oczywiście on zakończył ziemskie życie, mając 19 lat, umarł na chorobę nowotworową, ale to, w jaki sposób przeżywał te 19 lat swojego życia, w jaki sposób przeżywał to, co jest tajemnicą Boga, było niesamowitym znakiem.
Bo święci żyją wśród nas. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej i uczestnik synodu do spraw młodzieży, który właśnie zakończył się w Rzymie.
Dziękuję, pozdrawiam, niech Bóg błogosławi.
Poranek Wnet, proszę Państwa, się kończy. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jutro poranka nie ma, w piątek oczywiście jest. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Przy przygotowaniu programu pomagał również Jan Brewczyński. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.